trudne zadanie brat stawia przede mną. Ale drodzy braterstwo, tak jak wszystkim jest to wiadome i nie trzeba o tym przypominać, że okres świąteczny to jest takim szczególnym rodzajem w życiu człowieka. Jak tak śledzimy karty historii Pisma Świętego, to święta towarzyszą ludzkości od, można powiedzieć, od początku kart Pisma Świętego. Są takie święta, które ludzie sobie ustanowili, są takie święta, które Pan Bóg zażyczył sobie, żeby Jego lud obchodził. Myślę, że są też pewne nakazy dotyczące i dla nas. Jako ludzie wolni, jako ludzie posiadający też możliwość analitycznego trochę myślenia, związanego też z naszym wnętrzem, powinniśmy wiedzieć, co jest właściwe, co jest dobre. I myślę, że właściwym też będzie to, co jest już brat zauważył, wrócić sobie w jakiś sposób do rzeczy bardzo oczywistych, do rzeczy bardzo nam znanych. Ja chciałbym się skupić dzisiaj na tym już cytowanym fragmencie z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie jest noc, gdzie ci pasterze pasą swoje stada owiec. Być może ciemność jest, nie umiem sobie wyobrazić, jak to wyglądało, może księżyca, nie wiem, czy był, czy nie był w tym momencie, nie pisze to. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I jest dalszy odpis jakby tej instrukcji, co mają może zrobić, gdzie się urodził, jakieś takie krótkie informacje dla nich są podane. I myślę, że reakcja, jaka towarzyszyła tym ludziom, tym prostym ludziom, jak domyślamy się, pasterze, była chyba bardzo normalna. Ja nie wiem, czy my dzisiaj byśmy się inaczej zachowali, gdybyśmy może gdzieś byli w odosobieniu w nocy i ni stąd, ni zowąd jakiś blask taki, który jest trudny do opisania. Nie wiem, może wybuch bomby atomowej jest taki blask, który w dzień słoneczny potrafi jeszcze przebić, że ten strach, obawa, jakiś lęk im towarzyszył. To jest bardzo normalne człowiekowi i też jest, co ciekawe, że apostołowie to widzą, aniołowie to widzą i od razu mówią, żeby się nie bali. Żeby się nie bali, bo za tym strachem, który im towarzyszy, za tą taką może niepewnością, co się w ogóle dzieje, idą rzeczy o wiele ważniejsze, radośniejsze przede wszystkim. Bo się narodził Zbawiciel, który ma położyć kres wszelkim trudnościom, wszelkim ciężarom w życiu człowieka, który ma położyć taką tamę w brnięciu do jakiejś takiej beznadziejności, do takiego życia bez celu. I to powinno powodować to, że ten strach powinien zamieniać się w taką wielką radość. Historyczny opis narodzin Jezusa, Syna Bożego, jest bardzo, myślę, dla nas ważny. On może czasami jest tak szkółkowo traktowany, sygnalizowany, ale on jest bardzo ważny w takim boskim planie zbawienia. Ewangelista, zobaczmy, święty Łukasz, jak on to robi. On swoją Ewangelię zaczyna w ten sposób: skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. A jak pisze, jak domyślamy się, Dzieje Apostolskie, to też pisze, że napisałem o tym wszystkim, co czynił Jezus i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy odszedł. Historie, okazuje się, są niektóre pisane nie po to tylko, żeby były napisane, ale one, zauważmy, że fragmenty opisujące narodzenie Jezusa Chrystusa przez ewangelistów, co prawda uzupełniające się, są opisane dość dokładnie. Jak na taki szczegół, nam wydawałoby się może mało istotny, bo ważniejsze to, co się później działo, to jednak to, co towarzyszyło narodzeniu Jezusa Chrystusa, zostało skrupulatnie w Słowie Bożym odnotowane. I myślę, że to, co powtarzam, że to, co jest napisane, to jest dla naszego pouczenia napisane. Tak jak wspomniałem, fakt narodzin, tak jak każdy szczegół, tak jak śmierć Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są bardzo ważnym faktem w całym Bożym planie zbawienia, to tamte rzeczy też nie mogłyby się wydarzyć, gdyby Jezus Chrystus nie przyszedł i nie narodził się tutaj na ziemi. To jest taki wstęp, powiedziałbym, do Bożych tajemnic, bo przez Jezusa, który chodził po tej ziemi, zostało nam sporo przekazanych informacji. Informacji takich niezbędnych do tego, żebyśmy właściwie umieli pojmować naszego Ojca, Boga, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, żebyśmy umieli mieć też właściwie taką relację między sobą, człowiek z człowiekiem. Pan Jezus tego wszystkiego uczył. Uczył patrzeć na drugiego człowieka. Pismo Święte też ważne jest do podkreślenia. Podaje nam, że Jezus jest zawsze ten sam. Czasami się zadaje sobie pytanie, w jaki sposób jest zawsze ten sam. Przecież sobie mówimy, że przed narodzeniem był w innej postaci, potem chodził po ziemi, to mówimy, że był, miał postać człowieka, z powrotem poszedł do nieba. A Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus zawsze jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. I rzeczywiście musimy się zgodzić, że tak jest. Pan Jezus jest zawsze ten sam. Ten zawsze mający, myślę, życzliwy, ciepły stosunek do nas, do ludzi. Ta relacja, która go łączyła ze swoim Ojcem, tu się nic nie zmienia. W sprawach Ojca zawsze być musi, chce być. I to jest takie piękne i tego wszystkiego też chce nas nauczyć. Nie możemy też mówić tylko o roli czy pozycji, jaką zajmuje dzisiaj Jezus Chrystus, ale Jego narodzenie, życie ma dla nas mnóstwo informacji. Jak dziś możemy sobie siebie zapytać, w XXI wieku patrzymy na to, co wydarzyło się tam w Betlejem, w Izraelu, ponad już 2000 lat temu. Historycy do dnia dzisiejszego spierają się o taką dokładną datę, czy przynajmniej rok narodzin Jezusa Chrystusa. Wyliczenia są różne, ale na pewno ta data, która nas obowiązuje, czyli 2010 rok, to nie jest do końca właściwa data, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszym jest to, że Jezus Chrystus pojawił się na tej ziemi, że przyszedł, że urodził się, że umarł i że zmartwychwstał. Co czujemy w swych sercach, czytając o tamtych wydarzeniach, po czyjej staję stronie ja, każdy z nas sobie zadając pytanie. Nie bójcie się, to słowa, które padły wtedy do pasterzy. Padły wtedy, 2000 lat temu, ponad 2000 lat temu. Ale drodzy braterstwo, jak czytam te słowa, to nie czytam je tylko jako informacja, która została podana, że oni się bali. Ci pasterze się przestraszyli tego blasku potężnego, który ich ogarnął nagle wśród ciemności nocy. Ale te słowa, nie bójcie się, dotykają mnie dzisiaj. Myślę, że wielu z was, może każdego z nas, dotykają dzisiaj. Dlaczego? Dlaczego anioł, Bóg do nas mówi, że mamy się nie bać? Apeluje do nas, nie bójcie się. Nie bój się, bracie, siostro. Dlaczego? Ano dlatego, bo zwiastowana nam jest wielka radość. Radość z tego powodu, że narodził się nam Zbawiciel. Zbawiciel całej ziemi. Zbawiciel Izraela. Zbawiciel każdego człowieka, który chce do tego Zbawiciela przyjść. Werset 10 tak podaje. Bo zwiastuję wam radość wielka, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Dywagowaliśmy trochę, co to znaczy wszystkiego ludu. Możemy ją sobie w różny sposób pojmować. To może być i wszystkiego ludu izraelskiego, ale jeśli nas ta łaska dosięgła dzisiaj i jest to w takim czasie trochę przyszłym napisane, że będzie to radość udziałem wszystkiego ludu, będzie, to ona jest tego świadectwem, że dzisiaj, myślę, z tej radości doświadczamy, że mamy tą świadomość, to przekonanie, że ten Duch Boży poświadcza nam, że my dziećmi Bożymi jesteśmy z tego powodu, że na naszej drodze stanął Jezus Chrystus, że nas zauważył, że postanowiliśmy razem z Nim funkcjonować w tym świecie. Narodził się Zbawiciel, a więc ktoś, kto jest w stanie uwolnić od kary, od potępienia, zdjąć ciężary z każdego z nas. Różne ciężary nosimy. Borykamy się w życiu z różnymi problemami. Z jakimiś może moralnymi, z jakimiś przywarami, z jakimiś może nie potrafimy sobie poukładać pewnej rzeczy. I wiemy, że Pan Jezus, gdy wypowiedział takie przepiękne zdanie, że przyjdźcie do mnie, bo ja jestem w stanie wam te ciężary pomóc nosić, jestem w stanie wam te ciężary pomóc nawet zdjąć je całkowicie, wziąć je na swoje barki, to on to mówił realnie. Tak to może się stać, jeśli zaufamy, że on chce nam pomóc w takich naszych sprawach. Dziś dla nas słowa aniołów są do pewnego stopnia takim, powiedziałbym, sprawdzianem. Sprawdzianem naszej wiary, ufności w Boże obietnice. I sobie zadaję pytanie, boję się, czy jestem uwolniony od lęku? Boję się, czy jestem uwolniony od lęku, bo mam za sobą Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg, Jezus Chrystus jest za nami, no któż może być przeciwko nam? Dlaczego mam się wtedy bać? Który jest moim Panem, który jest moim Zbawicielem, orędownikiem, który jest moim najbliższym doradcą, pocieszycielem. Pytanie mogę sobie postawić, kiedy się boję w ogóle? Ano wtedy się boję, gdy stawiam swoje kroki bez konsultacji z moim Panem, z Jezusem Chrystusem. A tak często w życiu się robi. Gdy Jezus jest tylko gościem i to bardzo może rzadkim gościem w moim życiu, wtedy przychodzą obawy, wtedy przychodzą lęki, wtedy może jest czasami brak odpowiedzi, wtedy jakieś decyzje, które zapadają, to kłopoczą nas, mnie kłopoczą, czy jest to wszystko właściwe. Jakie życie w ogóle lubię, albo lubimy w zbiorowości? Powiem, że ja wolę życie takie bez lęku, życie bez obaw, bez strachu, co przyniesie jutro. Czy tak jest? No powiem, że nie. Ja za siebie mówię, że takie nie jest. Towarzyszy bardzo często. I bardzo dziękuję Bogu, że pozwala mi wracać do swojego słowa i tak ciepło apelować, nie bój się, nie bójcie się. Te słowa, mówię, brzmiały 2000 lat temu wtedy na tych niwach betlejemskich, gdzie to było bardzo uzasadnione, bo myślę, że ten paraliż, który ich ogarnął, trwałby bardzo długo, gdyby nie informacja, interwencja aniołów, że to nie jest powód do strachu, a powód do radości. Powód do tego, że może klaskać, żeby może skakać, bo się Zbawiciel narodził. Podejrzewam, że mało rozumieli, co to znaczy, że się narodził Zbawiciel, co to znaczy, czy rozumieć plan w ogóle Boży, ale wiemy, że reagują na te słowa. Boimy się w naszym życiu, bo mamy, drodzy braterstwo, różne sytuacje. Mamy kredyty, na przykład w bankach w niepewnych dzisiaj czasach. Prowadzimy jakieś firmy też w trudnych czasach. Dzisiaj czasy są bardzo trudne. Troskamy się o los naszych dzieci, rodziców. I tak moglibyśmy sobie wyliczać nasze bolączki, nasze jakieś takie rzeczy, z którymi jest nam dosyć ciężko w życiu. Lub wręcz nie umiemy sobie z nimi poradzić. I tak czekamy, kiedy to Królestwo Boże przyjdzie, o które się modlimy, że nam pewne problemy zostaną w jakiś sposób może cudownie rozwiązane. Słowo Boże nam mówi, że my potrafilibyśmy je rozwiązać już dzisiaj, gdybyśmy umieli korzystać z dobrodziejstw, zasług Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj też tak może trochę popatrzyli refleksyjnie na to, co dostrzegamy wokół nas z okazji tych świąt. Święta, które należą do takich chyba najradośniejszych. W ogóle ten nastrój, który towarzyszy już od jakiegoś czasu, ktoś, kto lubi na przykład muzykę, śpiewy, to wie, że to w jakiś sposób, nie wiem, dociera do wnętrza. Przynajmniej do mnie to dociera i tak to jest. Święta ustanawiali, tak jak wspomniałem, ludzie, ale też i ustanawiał Pan Bóg. Ostatnio, pracując tam na budowie, to rozmawiamy sobie, że my jako społeczność nie mamy takiej wypracowanej koncepcji, w jaki sposób obchodzić te święta związane z Narodzeniem Pańskim. I tak dzisiaj nawet przyszedłem, pytam się, czy mamy jakąś taką pieśń okolicznościową związaną z naszym, ze świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa. To jak przeanalizowałem śpiewnik, to takiej pieśni nie znajdę. No jest w jednej pieśni, opowiedz mi o Jezusie, i tam jest taki fragment, mów jak anieli śpiewali, gdy Pana witali w głos. To jest taki dosyć króciutki fragment z tej pieśni, który mówi tak naprawdę o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Nie mamy, inni chrześcijanie mają, potrafią jakoś zauważyć ten fakt. My mówimy, że on jest ważny, ale w takiej naszej, tej literaturze towarzyszącej naszemu takiemu wnętrzu, duchowi, w śpiewach akurat nie mamy. Mamy w inną stronę, jak już śpiewamy pieśń Radosna dziś nowina brzmi, tam kontekst jest trochę inny tej pieśni, bo ona mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, o tym czasie drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Mówimy, że przyłączamy się do chrześcijaństwa w obchodzeniu świąt. No to jest prawda, bo mamy dni wolne od pracy, no ja akurat dzisiaj jestem po nocy, dosyć takiej ciężkiej nocy, bo całą noc prawie nie spałem, ale to oznacza to, że wykorzystujemy ten czas, że organizujemy się w jakiś sposób, przygotowujemy nasze domostwa, nasze zasoby na pewno też gdzieś tam są zgromadzone bardziej. I tak wspomniałem, ten okres, który nam towarzyszy tak na zewnątrz, nie wiem, w samochodzie jadąc, radio jak się włączy, czy tam jakieś może w domu gdzieś tam przy jakiejś pracy. No, ja mówię o zjawiskach, które w moim życiu towarzyszą. To widać, że ta atmosfera nas dotyka. I osłuchujemy się, drodzy braterstwo, na przykład z pieśniami związanymi z okresem świąt narodzenia Jezusa Chrystusa, tak zwane kolędy. Czasami je tak podświadomie nucimy, czasami znamy dokładnie treść tych pieśni, czasami je gdzieś tam nucimy sobie ciszej lub głośniej. One są bardzo melodyczne. Niektóre w treści są bardzo, takie powiem, akceptowalne, które można by było zaśpiewać. Mi to się zdarza, coś takiego lubię sobie zagrać nawet w domu na instrumencie. I powiem bratesu, że może ostatnio jest to mniej, co mi się podoba, że więcej czasu byliśmy w stanie, może jeszcze to się zdarza, że poświęcić na roztrząsanie, czy to jest właściwa data, czy to nie jest właściwa data. Co z tego by nam wynikało? Co z tego, że my powiemy, że to jest około pierwszego, czy tam około początku października powinno się obchodzić? Jest to tak po prostu przyjęte. Dzisiaj jest nam w ogóle może dosyć dokładnie trudno wyobrazić, jaki to był dokładnie czas. Przyjmujemy, że tak to jest. I tak naprawdę chyba nikomu do głowy nie przyszło, żeby w październiku zafundować sobie obchodzenie świąt narodzenia Jezusa Chrystusa. Nie spotkałem się z takim sygnałem, żebyśmy jako społeczność w październiku obchodzili święto. Natomiast się pora taka jest, jak w naszej tutaj przyzwyczajeni jesteśmy, jak jeszcze śnieg jest, że to jest takie dosyć sympatyczne. Nieraz w wywiadach medialnych to też takie towarzyszą nam takie swoje obserwacje, pozwólcie braterstwo, powiem, że ludzie przez nas określani jako światowi, ale tacy z jakąś pozycją społeczną, czy to, nie wiem, aktorzy czasami, czy jacyś politycy, zawstydzają nas. Zawstydzają mnie, gdy wspominają o zwyczaju na przykład czytania pisma o narodzeniu, na przykład podczas wieczerzy wigilijnej, gdzie tam głowa rodziny, nie wiem, odmawia modlitwę, prosi o błogosławieństwo, jest czytane są fragmenty z Pisma Świętego, jest błogosławieństwo, śpiewane są pieśni okolicznościowe związane na tą okazję. I łatwo by było to potępić, że to jest coś złego, że taką rzecz robią, bo może treść tych pieśni, bo może coś jest, że to jest tylko może jako dodatek, substytut jakiś, albo że to jest coś, co związane tylko z taką oprawą, natomiast nie ma wnętrza. Ale myślę, że jeśli się czyta w ogóle tekst, to coś tam zostaje. I powiem takie świadectwa czasami ludzi, którzy są gdzieś może obok mnie, obok nas, daleko, zostawiają taką nutkę refleksji. No przecież ci ludzie czytają Słowo Boże. Ten sam tekst czytają. Dlaczego mamy się w jakiś sposób krępować, żeby na przykład, nie wiem, no sobie spokojnie w gronie rodzinnym, w gronie, nie wiem, przyjaciół spotkać się i taką wieczerzę sobie w nastroju pięknie zrobić. I to robimy. Powiem braterstwu, że coraz bardziej ten zwyczaj, taki praktyk wchodzi do nas. I myślę, że ja dosyć głośno powiem, że to jest rzecz chyba właściwa, rzecz, która powinna mieć miejsce, że jeśli towarzyszy temu refleksja nad tekstem, nad wydarzeniami, które miały miejsce, to nieważne są okoliczności. Okoliczność jest bardzo w tym momencie ważna, bo ona mówi o narodzeniu Jezusa Chrystusa. I to jest moje przekonanie, że każde wspólne spędzenie czasu, a myślę, że święta to są takim inspiratorem do tego, żeby wspólnie się spotkać. Zawsze jest taki bodziec dodatkowy. Święta, one mobilizują do wyjazdu gdzieś. Braterstwo się rozjeżdżają. Widzicie, że nas jest mniej nawet dzisiaj, bo część braterstwa gdzieś wyjechała do innych zborów, do swoich bliskich. Chcą się razem spotykać. I jeśli się rozpotykają na wieczerzy, się spotykają na jakimś kolacji czy na czymś innym, to temu powinna też towarzyszyć ta, myślę, też i ta duchowa taka oprawa. I jest to jak ze wszechmiar rzecz właściwa, która powinna iść z nami. Jeśli stół jest zastawiony, myślę, z Bożym błogosławieństwem, bo nie to jest nasz dar, ale to jest Boży dar, który nam na stole stawia, jest to powód do błogosławieństwa, do wdzięczności, że nasz Ojciec nas w taki sposób zaopatruje. I to nie jest tylko obojętne, że coś takiego jest, ale to wskazuje dla budowania takiej zdrowej społeczności, zdrowych takich zasad. Czy dzisiaj mamy prawo dystansowania się od tego, że śpiewane są pieśni o narodzeniu Chrystusa? Powiem, że nie, bo z narodzeniami Chrystusa, z narodzeniem wiąże się uwolnienie człowieka, ze strachu wszystkiego tego, co uwiera w życiu człowiekowi. Jeśli mamy taką chęć śpiewania, nie wiem, w środku, są pieśni takie, które w innych śpiewniczkach takich chrześcijańskich mamy, że one nawiązują do tego, to jest to jak najbardziej wskazane, bo śpiew towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nawet są wymienieni z imienia ludzie, którzy pierwsi na przykład gdzieś tam zagrali na jakimś instrumencie. Ojcem był wszystkich grających, już nie pamiętam na jakich instrumencie, na cytrze czy na jakiś jest wymieniany. I teraz wróćmy na moment pokrótce do reakcji, bo ten krótki opis, który towarzyszy narodzeniu Jezusa Chrystusa w Ewangelii Świętego Łukasza i w Ewangelii Świętego Mateusza, on pokazuje przekrój kilku warstw ludzi, którzy zetknęli się wtedy, 2000 lat temu, z historią narodzenia Jezusa Chrystusa. Może najbardziej tacy, o których ciepło nam jest wspominać, to są ci pasterze, o których ewangelista Łukasz mówi, że pierwsi jakby doświadczyli tego faktu, powiadomienia, co się stało w ogóle na ziemi, to od 15 wersetu czytamy, że gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I spiesząc się przyszli, znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Dostali bardzo krótki przekaz informacji. Nie bójcie się, bo zwiastowana wam jest wielka radość, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Aniołowie odeszli do nieba, tak jak tekst Pisma nam mówi, a oni rzekli jeden do drugiego. Krótka narada. Nie możemy tego faktu zostawić tylko sami dla siebie. Nie możemy tak sobie obojętnie obok tego wydarzenia przejść, bo to była Boża, zrozumieli, była Boża interwencja w stosunku do nich, Boża informacja przekazana w szczególny sposób, bardzo spektakularny sposób. Pójdźmy i zobaczmy, jak się faktycznie rzeczy mają. I oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I poszli. I znaleźli, i wrócili bardzo szczęśliwi, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i wiedzieli, jak im powiedziano. Szczęśliwi ludzie wrócili z powrotem do swoich zajęć. Podejrzewam, że mogli być dotychczas jacyś tacy poobijani życiowo, jacyś tacy może bez jakiejś perspektywy, tacy niezaradni, to podejrzewam, że to wydarzenie na długo w jakiś sposób w ich życiu zostało, być może przyniosło jakieś owoce w postaci tego, że może stali się kiedyś jakimiś orędownikami dzieła Jezusa Chrystusa. Nie mamy tej informacji podanej. Ale ci ludzie wrócili szczęśliwi, że mogli doświadczyć obecności Boga w swoim życiu w taki właśnie sposób, że Pan Bóg przez aniołów okazał tą moc, poinformował ich, że się narodził Zbawiciel świata. Co jest ważne, że ci ludzie nie są obojętni, żeby o tym jakby nie rozgłosić, nie przekazać tej informacji dalej. Nie zatrzymują jej tylko do siebie. Uznają, że rzecz jest bardzo ważnej wagi, ważnej informacji. Skoro Pan Bóg przekazał im tą informację, to oni są winni innym, żeby z tą informacją się podzielić. To pokazuje, drodzy braterstwo, też na pewien ciężar odpowiedzialności w stosunku i do nas. W dniu dzisiejszym, 20 wieków później. Jeśli Pan Bóg do nas o czymś przemawia, czegoś doświadczamy z tego powodu, że Bóg ingeruje w naszym życiu i to pozytywnie, że ci ludzie stają się takimi szczęśliwymi ludźmi z tego powodu, że doświadczają mocy Boga, to ta historia uczy, że korzystnym jest zrobić z tego taki pozytywny użytek. Podzielić się z innymi po to, żeby ta chwała Boża mogła być jeszcze bardziej widoczna, mogła być rozgłoszona. W Ewangelii świętego Mateusza, jak na początku zauważymy, to tam jeszcze pojawiają się tacy ludzie, mędrcy ze wschodu. Mędrcy ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ja pomijam pewne wersety, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matkę jego, i upatrzy, dali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ludzie zupełnie z innego kraju, tak śmiem się domyślać. Nie byli to mieszkańcy chyba Izraela, chociaż może to byli Izraelici, tylko mieszkali w innym kraju, ale opis jest taki, że to są mędrcy ze wschodu, przybyli do Jerozolimy, bo zobaczyli jakąś gwiazdę, znak na niebie, który w jakiś sposób zmobilizował im tego, żeby zbadać to zjawisko. Iść za tym zjawiskiem, za tą gwiazdą. No i doszli do Jerozolimy i tej gwiazdy nie ma. Idą, tak już brat wspomniał, idą do osób, które są najbardziej kompetentni, idą do króla, no bo to pytanie, które zadają, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? No jeśli tak do króla, który podejrzewam pełnił swój urząd taką ręką, może jak Łukaszenka w tej chwili na Białorusi, który nie chce tej władzy przekazać nikomu innemu, to pytanie nie było łatwe w odbiorze dla takiej postawy człowieka, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Dlatego ta jego reakcja, że on tam przestraszył się tego, zatrwożył się, no, była w jakiś sposób zrozumiana dla tej postawy, pokroju takiego człowieka. Ale mamy przed sobą tych mędrców ze wschodu, którzy idą, nie wiem, ileś tam set, może tysięcy kilometrów, ale na pewno niemało tych kilometrów zrobili, żeby dotrzeć w tamtych warunkach do Palestyny, żeby powitać nowego króla. Ludzie, którzy uznali, że należy ponieść w życiu trud podróży. Ludzie, którzy uznali, że należy też złożyć jakąś ofiarę ze swoich majątności, ze swojego dorobku nowemu królowi. Gdy gwiazda im się znów ukazuje, gdy wychodzą od króla, znów naprawdę są szczęśliwymi ludźmi. Tak opisuje to ewangelista święty Mateusz. Są szczęśliwi, bo widzą gwiazdę. I wiedzą, że to jest jakiś znak, bo to nie były jakieś takie normalne zjawiska, które towarzyszyły astronomom. Zauważyli, że to coś jest, co powinno zwrócić ich szczególną uwagę. nie wiem, podejrzewam, że było więcej astronomów, więcej ludzi parających się takimi zjawiskami, ale ci ludzie uznali, że należy zadziałać w tej sprawie. I zauważmy, drodzy braterstwo, że ci ludzie chociaż nie wiedzą dokładnie, o co może chodzi, co to znaczy ten nowonarodzony król żydowski, kto to w ogóle jest. Wiedzą, że ktoś, kto zasługuje na potężny szacunek, na taką dużą dawkę oddania takiej czci, hołdu. Nie idą z pustymi rękami, żeby tylko zobaczyć to zjawisko. Idą z prezentami, pięknymi prezentami. Ale co jest najważniejsze i najpiękniejsze, że o tych ludziach my dzisiaj czytamy. I historia tych ludzi jest bardzo pozytywna. Myślę, że dla nas jest to też taki ważny, nie wiem jak to odpowiednio skomentować, ale postawa tych ludzi każe widzieć w takich sytuacjach, gdzie w jakiś sposób trochę podświadomy może czujemy, że za jakąś sprawą stoi Pan Bóg. Oni tam wiedzieli, że to nie jest jakaś sprawa tylko ludzka, że to nie jest jakieś tylko zwykłe zjawisko astronomiczne. Domyślali się, śmiem tak przypuszczać, że za tym stoi ktoś, kto jest godzien szacunku, godzien chwały, godzien czci. I zrobili to w sposób bardzo właściwy. I myślę, że dla nas jest też takie przypuszczenie, że Pan Bóg, nawet jeśli będziemy, może gdzieś tam się kiedyś pomylimy, ale gdzieś, jeśli nasza taka podświadomość każe widzieć w pewnych jakichś takich zjawiskach, ja nie mówię może o jakichś takich dyskusyjnych zjawiskach, ale w historiach może zborowych, czy w jakichś takich innych, czy w opowieściach braterstwa, czy w świadectwach braterstwa, to takie zaufanie do pewnych rzeczy jest bardzo, bardzo na miejscu. Ono się opłaca, bo nawet to, że świadectwo później jest cytowane pozytywnie, jest też takim wielkim błogosławieństwem. Jest też Herod, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy, który dzierży swoją władzę i który zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Ale jak wszystkiego się dowiedział od nauczonych, to przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie i dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł mu oddać pokłon. No ci ludzie, podejrzewam, że gdyby tylko taką informację mieli, to mieli prawo zaufać, że mówi prawdę ten człowiek, że idźcie, bo ja też w sercu noszę się z tym, żeby takiemu nowemu królowi oddać pokłon. Gdyby nie interwencja Pana Boga, to widzimy, że to mogło być zupełnie inaczej wyglądać. Ale ten Herod, ten zły i straszny król, tak trzeba to powiedzieć, nie umie pogodzić się z boskim porządkiem. Nie wie, że on jest zależny, że on jest może tylko jakimś czasami pionkiem. To, co później powie Pan Jezus Piłatowi, że ty nie miałbyś tej władzy, gdyby ci nie była dana, pozwolona z góry. I ten człowiek taki z jednej strony potężny we władzy, a z drugiej strony bardzo biedny, bo nie wie, że tak naprawdę ma do czynienia z Panem Bogiem, z którym wygrać się nie da. Że poniesie porażkę i to poniesie bardzo sromotną porażkę. Ta troska o własne przywileje nie pozwala spojrzeć realnie na wydarzenia, które się wokół niego dzieją. Nie widzi, że przychodzi ktoś, kto chce pomóc nawet i jemu w jego trudnym może charakterze, w jego problemach, które dotykają jego, chociaż jemu się może wydaje, że on nie ma problemów. Ale tak naprawdę to on może miał więcej problemów, z którymi sobie nie radził, niż jakiś człowiek, który się do tych problemów potrafił przyznać. Nie pozwala też mu spojrzeć to, że gdy pyta się tych swoich nauczycieli, uczonych w piśmie, powiedzcie mi coś na ten temat, to zero problemu jest w znalezieniu, co się tak naprawdę wydarzyło. Otwierają księgi proroctwa i cytują dokładnie, co się wydarzyło, że w tym Betlejemie się narodzić miał wódz, który paść będzie mój lud izraelski. I on te słowa usłyszał, a jednak nie robił to na nim jakiejś nutki refleksji, żeby się zastanowić się i odwieść się od tego już knutego złego planu, że trzeba Jezusa będzie zgładzić. On robi plan, jak się pozbyć konkurenta, bo jeśli usłyszał, że nowy król, to znaczy, że jego miejsce będzie musiało być zabrane. I Pan Jezus, gdy mówi, że jest królem, to mówi, że jego królestwo to jest trochę inne niż tutaj sobie ówcześni ludzie wyobrażali. Arcykapłani i nauczyciele. To też taka grupka ludzi, która jest wymieniona tutaj w tych opisach związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. To oni cytowali te słowa proroctwa. I nie szukali, podejrzewam, tego gdzieś długo, może dniami, tylko w jednej chwili wiedzieli, że takie proroctwo się znajduje, bo znali bardzo doskonale słowa proroctw, które czytali być może w swoich świątyniach, w synagogach. To było tematem ich jakichś dyskusji, może wewnętrznych rozważań. Bezbłędnie znali zapisy proroka, gdzie miał się narodzić Chrystus. I co z tego, że znali proroctwa, że mieli znaki, że proroctwo się wypełnia, jak nie uwierzyli temu proroctwu. Jak nie uwierzyli towarzyszącym znakom z narodzin Jezusa Chrystusa. Ja nie myślę, że te informacje później z Betlejem nie dotarły do ich uszu. Że tam przyszli pasterze, że tam było jakieś takie, nie wiem, ten blask potężny, ta chwała, która się objawiła, te śpiewy. To wszystko, co towarzyszyło narodzeniu Jezusa Chrystusa, że to oni o tym nie wiedzieli. Podejrzewam, że doskonale o wszystkich informacjach takich wiedzieli bezbłędnie. Jednak szli, tak powiemy dzisiaj, po ludzku w zaparte. Jakby nie chcieli przyjąć do swoich serc, do swoich umysłów faktu tego, że pojawia się Jezus Chrystus tutaj na ziemi. Że to jest Zbawiciel nie tylko może tych ludzi, którymi pogardzają, ale to też jest Zbawiciel, potencjalny Zbawiciel ich, którzy też są w grzechu, też są z problemami swoimi, też sobie nie radzą nieraz w życiu. Nie chcą o tym słyszeć. Mają jakiś swój obraz. Maria, Matka Jezusa Chrystusa. W Ewangelii świętego Łukasza jest takie w 19 wersecie stwierdzenie. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Mnóstwo informacji, może bardzo szybko się dzieją te informacje. Wcześniej informacja o tym, że pocznie i porodzi. Informacja o takim cudownym, też niecodziennym narodzeniu się Jana Chrzciciela od strony jej kuzynki. To wszystko powodowało, że w sercu, w umyśle tej kobiety rodziły się pewnie pytania, ale też to jak zapis biblijny mówi, że Maria to zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Była kobietą chyba taką trzeźwą, myślącą. Nie odrzucała, jeśli czegoś nie rozumiała, że to jest może jakieś niewłaściwe, że to trzeba to odrzucić, ale taki miała umysł analityczny, myślę, i podchodziła do tego z taką dozą odpowiedzialności, to co wokół niej, w jej życiu i obok niej dotyczyło, bo dotyczyło jej syna, dotyczyło przede wszystkim Zbawiciela, o którym pewnie też mało rozumiała, co to miało znaczyć, że to jest Zbawiciel świata. Na temat Marii w ogóle, drodzy braterstwo, w Biblii za wiele opisów nie ma. Jest kilka takich wersetów, które mówią o Matce Jezusa Chrystusa. Na pewno te zapisy nie potwierdzają, nie uwiarygadniają w jakiś sposób stworzonego takiego kultu maryjnego, który towarzyszy człowiekowi. To nie jest nasz temat, ja nie chcę o tym dzisiaj mówić, ale znajdziemy wystarczająco dużo, aby mieć świadomość, że Maria, Matka Jezusa, dostąpiła szczególnego rodzaju łaski. Łaski na takiej, że urodziła Bożego Syna. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Takie zapewnienie dotarło do niej i rzeczywiście tak jest. Ta niewiasta, ta kobieta, wybranka z narodu izraelskiego, dostąpiła wielkiego zaszczytu. Ludzie zwykli Izraelici, którzy funkcjonowali ówcześnie w tym społeczeństwie, na postać Jezusa Chrystusa chyba reagowali spontanicznie. Tak widzimy to w przekroju tego całego okresu. Tak jak zawsze podkreślamy, że postać Jezusa Chrystusa od samego początku taka nie pozwalała być obojętnym wobec Jego osoby. Jezus Chrystus zawsze wywoływał jakąś dyskusję, polemikę, rozmowy, kto to w ogóle jest. Od bardzo skrajnych, negatywnych po bardzo pozytywne. Byli jednak w dużym stopniu, to trzeba podkreślić, manipulowani przez swoich przywódców. I to jest, drodzy braterstwo, taka przywara, która dotyka człowieka. Jesteśmy tak skonstruowani, że społeczeństwa w ogóle zarządzają się w ten sposób, że niedawno mieliśmy wybory samorządowe, za rok będą wybory parlamentarne, że ktoś jest, kto jakby bierze ster odpowiedzialności za losy całej zbiorowości, społeczeństwa. I tam jest bardzo podobnie funkcjonuje. Są prości ludzie, którzy, ale są też i tacy, którzy biorą jakby na swoje barki ciężar odpowiedzialności za morale narodu. Tego, co powinno ich zbliżać, w jaki sposób powinno ich zbliżać do Boga, do spraw związanych z wiecznością i w jaki sposób ufają, w jaki sposób są podatni na to, co ci ludzie przekazują. I tak jest dzisiaj. My też jesteśmy jako ludzie podatni na pewne informacje. Jeśli na przykład w czasie wyborów, to taki przykład się podaje, że są jakieś obietnice składane, które nam pasują, jest nam jakoś bliżej i jesteśmy w stanie nawet zaakceptować nieraz czasami nawet człowieka, bo mówi jakieś tam rzeczy, które może nam pasują, chociaż sama postać nie jest do końca bardzo. Są może jakieś pojedyncze przypadki, które mimo wszystko nam nie pasują. I tak było z tymi przeciętnymi Izraelitami, którzy byli takimi zagubionymi i zdanymi w dużej części na łaskę tych swoich nauczycieli, którzy paszli trzodę, o których Słowo mówi, że źle paszli. Słowo Boże mówi, że wykorzystywali ich i ponosili takie karanie, ale wtedy i ci ponosili karanie. I jak z jednej strony zachwycali się naukami później Jezusa Chrystusa, to tak za kilka chwil potrafili też krzyczeć razem z przywódcami, żeby na krzyż posłać Jezusa Chrystusa. Narodzenie Jezusa Chrystusa to też, drodzy braterstwo, tak jak już wspomniałem, znamienny znak czasu. Wiemy dzisiaj, że czas liczymy przed naszą erą i do naszej ery. Umownie to tak się mówi, że to jest czas przed narodzeniem i czas po narodzeniu Chrystusa, aczkolwiek spory na temat, tak jak już wspomniałem, istnieją dotąd i na pewno to ta data nie jest do końca właściwa. Ale przełom przeogromny. Narodzenie Jezusa Chrystusa wniosło dla ludzkości bardzo, bardzo wiele. I dzisiaj nie jest dyskutowanym, czy Jezus Chrystus był na ziemi, bo nie ma takiego odważnego, który by powiedział, że to jest ktoś zmyślona postać, bo wszyscy historycy, poważni historycy są w stanie udowadniać, że Jezus Chrystus był realnie tutaj na tej ziemi. Praktyki żydowskie, które czytamy tutaj, które nawet w naszym rozważaniu nad księgą Ewangelią Świętego Jana zauważamy, że tam się pojawia taki problem, który utrudnia spojrzenie na takie realne wydarzenia. Co się w ogóle wydało? Jak je należy interpretować? Żydzi mają problem, w jaki sposób spojrzeć na Jezusa Chrystusa. Bo my mamy jakiś utarty swój pogląd, mówią, że na przykład Jezus, Mesjasz, to będzie taki, taki i taki. Mają swój własny scenariusz. I Pan Bóg w jakiś sposób burzy to w ogóle wszystko. Nie dość, że w jakimś tam, w Betlejem, w jakimś ubogim takim miejscu, tak jak tam opisy mówią, w warunkach takich spartańskich. W ogóle komu się Pan Bóg objawia? W jaki sposób to wszystko się rzecz dzieje? Mędrcy ze wschodu, z innego kraju przychodzą. W ogóle jakby wszystko na opak idzie. I Żydzi mają taki wymalowany swój obraz, jak przyjdzie Mesjasz, jak to będzie pięknie wszystko wyglądało, jak to jarzmo z Rzymian będzie zdjęte, bo Mesjasz się objawi. I nic z tych rzeczy się nie dzieje. I do końca mówią, że myśmy się spodziewali innego rozwiązania. To jest, drodzy braterstwo, przestroga. Przestroga dla nas taka, która każe taką mieć do końca czujność i mieć takie przekonanie oparte tylko na przekazie biblijnym, na Słowie Bożym. Bo jeśli oni sobie utknuli własny scenariusz, to się bardzo srodze zawiedli. I do końca byli zadufani sami w sobie. Do końca Pan Jezus chce w jakiś sposób ich ratować, ich leczyć. Mówię, płacze nad nimi. Chce zgromadzić jako to kokosz kurczęta. Nie udaje się. Bo oni mają swój obraz Mesjasza, ten im nie odpowiada. Co to za Mesjasz? On tam gdzieś z celników przyjmuje, grzeszników przyjmuje. W ogóle nie odpowiada im ich wyobrażeniu. To jest, drodzy braterstwo, przestroga, że my możemy sobie czasami też malować jakieś własne scenariusze. Czy to, nie wiem, jakiegoś zbawienia, czy planu. Ja nie mówię, że to jest, ale ono musi mieć oparcie. Jeśli ono ma oparcie na Słowie Bożym i to wtedy jest to takie bezpieczne budowanie. Za dużo takiej własnej może jakiejś teorii można się przeliczyć, ale tam jest ta upartość taka w trwaniu pewnych rzeczy. Bądźmy więc bardzo ostrożni w trwaniu, w takich własnych tworzeniu, własnych wizji, funkcjonowania świata, przyszłego królestwa, o którym tak naprawdę nie mamy za wiele informacji. Nie mamy za wiele informacji, jak królestwo w ogóle będzie wyglądać. Nikt z nas nie wie, jak ono będzie. Wiemy, że pewne rzeczy się skończą, że nie będzie śmierci, jak już nastanie Królestwo Boże, nie będzie cierpienia. Jak to, w jaki sposób to będzie załatwione, że do tego dojdzie? Ile to czasu upłynie? Nikt z nas na pewne pytania nie ma odpowiedzi. I pewnych rzeczy sztywno się nie da. Ale jeśli zaufamy to słowo, które zostało wtedy skierowane do pasterzy, a które przez karty Pisma Świętego brzmi i je dzisiaj czytamy, że nie bójcie się, będą nam trwale towarzyszyły. Ja, drodzy braterstwo, tego takiego spokoju wewnętrznego, takiej beztroski pozytywnej, w sensie tym, że mamy za sobą postać Jezusa Chrystusa, który przyszedł i który zaprasza nas, żebyśmy, jak mamy jakiś problem, jak mamy jakieś troski, na Niego włożyli. Żeby się nie bać, bo ta radość jest nam zwiastowana odnośnie dzieła zbawienia, która będzie wszystkim. Myślę, że my w jakiś sposób, w dużym stopniu, jeśli przychodzimy tutaj, chcemy korzystać, to mamy tą świadomość, że nam jest dobrze, że nam ciężary, obawy nasze, a co z umarłymi, a co z bliskimi naszymi, przestają być może w jakiś sposób zaprzątać może za wiele czasu. Aczkolwiek to wcale nie oznacza, że powinniśmy lekceważąco wobec wielu problemów przechodzić. Nic się cudownego nie dzieje. Pan Jezus, jeśli zaprasza, to On też chce, żebyśmy z siebie pewien swój ciężar zdejmowali, ale też i swój wysiłek w pewne rzeczy wkładali. Bo On mówi do nas, że my jesteśmy takimi robotnikami, którzy w Jego winnicy pracują. Nie ma nic za darmo. Trzeba pracować w pewnych sprawach, trzeba włożyć też swój wysiłek, ale on jest opłacalny, bo Pan Jezus w tym wszystkim pomaga. I takiego apelu, nie wiem, na okres świąteczny, na okres każdego dnia życia naszego, żeby się nie bać w swoim życiu, żeby ten apel, apel aniołów, ale myślę, że który inspirowany był od samego Boga, się nie bać, bo pojawił się na horyzoncie Jezus Chrystus, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I takiego życia bez obaw, życia bez stresowego, takiego chrześcijańskiego życia braterstwa i też sam tego pragnę. Amen.